Region na śniadanie. Czyli wszystko, co ciekawe w regionie, kraju i na świecie. O czym warto dyskutować. Region na śniadanie. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9. Zaprasza Magda Jasińska.
No i oczywiście moi goście, dzisiaj mówić będziemy, zaczniemy od dialogu na linii przedsiębiorcy, pracodawcy, związkowcy. Witam w warszawskim studiu Radia dla Ciebie wiceprezesa BCC, ministra do spraw pracy, prawa pracy gospodarczego gabinetu cieni BCC, pan Zbigniew Żurek, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A w bydgoskim studiu Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam państwa.
Sołomir Witkowicz, Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata, Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry.
I Michał Dymek, radca prawny Zarządu Regionu Bydgoskiego Solidarności. Witam.
Dzień dobry państwu.
No to właśnie, zaczniemy może od tego dialogu. Jak panowie sądzą, czyj głos jest w tej chwili bardziej słyszalny i skuteczniejszy, najskuteczniejszy być może, czy pracodawców, przedsiębiorców, czy związkowców? Ponieważ nie widzimy się, to może oddam głos od razu panu Zbigniewowi Żurkowi.
No, wydaje mi się, że związkowcy mają dzisiaj troszkę więcej do powiedzenia, dlatego że taka jest sytuacja.
Sytuacja polityczna, tak? O tym pan mówi.
Tak. Symptomatyczne może być to, że wczoraj byłem na posiedzeniu jednego z zespołów Rady Dialogu Społecznego, gdzie był reprezentant, ilustruje może powiedzmy tę przewagę, tak? Gdzie był przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który reprezentował stronę rządową, a przedstawił się jako szef Solidarności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Takie połączenie.
No tak, także znaczy ja nie mam nic przeciwko tym połączeniu, po prostu mówię o fakcie. Pytała pani o to, kto dzisiaj potencjalnie może więcej może, więc mnie się wydaje, że dzisiaj potencjalnie może więcej mogą związkowcy. Ale my, mam nadzieję, nie walczymy ze sobą, tylko używając argumentów poszukujemy najlepszych rozwiązań. I to jest nasz cel.
Więcej może związkowiec dzisiaj? Sławomir Witkowicz.
Odpowiadając na pytanie, czyj głos jest bardziej słyszalny, to na pewno zawsze przewodniczącego, czy Rady Dialogu. Tak akurat przyszło, że w wyniku ustaleń jest to szef NSZZ Solidarność, pan Piotr Duda, czy szefów poszczególnych wojewódzkich Rad Dialogu. Natomiast przechodząc już tę konwencję zaproponowaną tutaj przez pana Zbigniewa, no to po tylu latach, w których dawnej Komisji Trójstronnej tak naprawdę był dwugłos pracodawców i strony rządowej, no to rzeczywiście teraz to wygląda troszeczkę inaczej. Ja bym chciał tylko, żeby rzeczywiście nie doprowadzono do wykopania jakichś wielkich rowów, ponieważ ta ustawa rodziła się w bardzo trudnych warunkach, jest wynikiem bardzo dużego kompromisu i moim zdaniem dużej dojrzałości partnerów społecznych.
Mówimy o ustawie dotyczącej Radzie.
O Radzie Dialogu Społecznego i wojewódzkich i innych instytucjach dialogu społecznego i myślę, że to jest dobry początek. Natomiast strona rządowa jest jaka jest i władzy zawsze trzeba patrzeć na ręce, bez względu na to, jakie legitymacje ma i jaki związek zawodowy dany przedstawiciel rządu w danym momencie reprezentuje.
Nie ma tego przechyłu między związkami a pracodawcami? To pytanie do pana Romana Rogalskiego.
Znaczy, ja nigdy nie szukam konfliktu i między związkami a pracodawcami, dlatego że mamy wspólne jak gdyby cele. My się mamy ograniczać do rynku pracy, i to, żeby naszym przedsiębiorcom dobrze się biznes prowadziło, a pracownicy, którzy tam pracują, byli zadowoleni. I generalnie ten cel spełnia się w różny sposób. Są różne pozycje, które przyjmujemy, różne negocjacje, ale trzeba zawsze szukać kompromisu, który satysfakcjonuje w większym czy mniejszym stopniu obie strony.
Czyli to nie jest ból głowy dla pracodawcy, jeżeli w jego zakładzie, w jego przedsiębiorstwie działa związek zawodowy?
Ja bym to troszkę rozdzielił, dlatego że w Polsce, jeśli chodzi o organizacje związkowe, to one istnieją, te duże organizacje, głównie w dużych firmach i to głównie po państwowych, sprywatyzowanych częściowo i tak dalej.
I w sektorze publicznym.
I w sektorze publicznym. Jeśli chodzi o małe i średnie polskie firmy, to można powiedzieć, że uzwiązkowienie jest bardzo minimalne.
To prawda.
I czy to jest wina ustawy, czy to jest niechęć tych pracowników, czy niechęć pracodawców, bo może być z dwóch stron, to należałoby głęboką analizę przeprowadzić, jeśli chodzi o ten sektor gospodarki.
A potrzebna jest zmiana ustawy o związkach zawodowych? To pytanie do przedstawiciela Solidarności.
Proszę Państwa, żeby odnieść się do wypowiedzi moich poprzedników, to pragnąłbym wskazać, że naszym zadowoleniem jest to, że jesteśmy być może w większym stopniu odbierani w chwili obecnej. Natomiast nasz głos był słyszalny zawsze i ta działalność związków zawodowych była podejmowana i jest podejmowana w tym samym zakresie. Dzięki temu, że została wprowadzona ustawa dotycząca dialogu społecznego, no mamy też większe możliwości i zatem nie można tutaj oceniać, że od teraz jakby związki silniej działają, tak? Natomiast w zakresie tego, co mówił tutaj pan prezes Rogalski, to my bardzo pozytywnie oceniamy współpracę związków zawodowych i pracodawców. Ta nasza współpraca tutaj z Stowarzyszeniem Pracodawców też jest bardzo, bardzo, bardzo owocna. A czy trzeba by było zmienić ustawę o związkach zawodowych? Myślę, że w chwili obecnej mamy istotną potrzebę zmian w zakresie samego kodeksu pracy. Być może to można by było połączyć również ze zmianą ustawy o związkach zawodowych. Natomiast należy to zrobić z bardzo dużą rozwagą, ponieważ trzeba ocenić pozytywnie każdą inicjatywę zmiany, natomiast realizacja tej zmiany jest bardzo istotna. Tak?
A ta zmiana, ta następczyni Komisji Trójstronnej, czyli Rada Dialogu Społecznego, rzeczywiście była aż tak bardzo potrzebna? To pytanie do Zbigniewa Żurka.
Zanim na to odpowiem, chciałem odnieść się do jednej wypowiedzi, która padła bezpośrednio po mojej wypowiedzi.
Czyli wypowiedzi pana Sławomira Witkowicza.
Była pewna reklamacja na temat tego, że przez czas jakiś istniał dwugłos pomiędzy pracodawcami i rządem.
Jakieś ostatnie 8 lat.
No nie, niewątpliwie ten dwugłos istniał w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, nawet dwóch lat, ale to był dwugłos na własne życzenie związków zawodowych, które zawiesiły swój udział w trójstronnej komisji. Odnosząc się do pytania, i tak i nie, mogliśmy funkcjonować, w moim pojęciu, mogliśmy funkcjonować na bazie ustawy o trójstronnej komisji. Była wola stron, żeby zmienić tę ustawę, żeby poszerzyć możliwości działania. I bardzo dobrze zrobiliśmy taką ustawę. Taka ustawa przeszła przez wszelkie konsultacje społeczne, publiczne, została uchwalona. Dzisiaj można powiedzieć, o tyle jest lepiej, że nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego potencjalnie daje większe możliwości partnerom społecznym.
To właśnie powiedzmy o tych większych możliwościach.
Mamy quasi inicjatywę ustawodawczą, quasi, bo inaczej trzeba byłoby zmieniać konstytucję. To jedno. Poza tym zasada jest dzisiaj najkrócej, kolokwialnie mówiąc, jest taka. Oczywiście ani Rada Dialogu, ani poprzednia trójstronna komisja nie jest ciałem, które będzie decydować, bo od decydowania jest rząd, od ustawiania, uchwalania ustaw jest parlament i wiemy o tym. Niemniej mamy prawo zgłaszać nasze pomysły, nazwijmy to tak, z naciskiem na to najlepiej, jeżeli te pomysły zgłaszane są, jeżeli są to wspólne pomysły strony społecznej, czyli pracodawców i związkowców. To niejednokrotnie w ustawie się przewija. Mamy prawo to zgłaszać. Natomiast decydenci mają obowiązek odnieść się do tego. Nie mogą odłożyć tego na półkę. Mogą to przyjąć, a jeżeli nie przyjmują, to muszą nam na piśmie odpowiedzieć, dlaczego tego nie przyjmują. I to jest dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. I jeszcze jedno zdanie. Padło coś na temat kopania rowów. Na Boga, przynajmniej my pracodawcy i przynajmniej ci związkowcy, których ja znam, a znam ich wielu i od wielu lat współpracujemy ze sobą, my nie kopiemy rowów. My staramy się rowy zasypywać i to nie jest truizm w tym momencie. To nie
gdzie
jest
są te rowy naprawdę kopane tak w takim razie powiedzmy? No bo jeżeli z jednej i z drugiej strony często słyszymy o tym, że nie zawsze dochodzi do dialogu, to kto kopie te rowy?
Ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na pewno nie my.
Za chwileczkę pewnie Sławomir Witkowicz mi odpowie na to pytanie.
Okej.
Okay. Tak?
No ja myślę tak, że zawsze trzeba postawić sobie takie pytanie, kto wtedy zyskuje, jeżeli są te rowy, kolokwialnie nazywamy je, wykopane, tak? No zawsze zyskują ci, dla których zorganizowane grupy społeczne są trudnym partnerem czy przeciwnikiem, zależy jak to będziemy patrzyli. Więc na pewno zawsze spór między pracownikami a pracodawcami jest na rękę tym, którzy zawsze sprawują władzę. Tak? Jeżeli mają i traktują dialog społeczny, który jest obowiązkiem konstytucyjnym, co zwracam uwagę przynajmniej od 97 roku. Jeżeli ten dialog jest traktowany li tylko formalnie, a tak było w końcówce, znacznej końcówce funkcjonowania Komisji Trójstronnej, gdzie rząd pojawiał się na posiedzeniu, gdzie informował o podjętych decyzjach albo przychodził już po tych decyzjach, które przez parlament przeszły i przypomnę, to była główna przyczyna, że związki zawodowe wyszły z Komisji Trójstronnej. Rada Dialogu Społecznego jest na pewno dużą szansą, bo z jednej strony jest to spełnienie obowiązków, które ciążą na władzy publicznej, utrzymywanej przez nas wszystkich, tak jak tutaj siedzimy, z naszych podatków, ale z drugiej strony jest to też duża odpowiedzialność. I ja mówiąc o kopaniu rowów, w mniejszym stopniu adresuję swoje wypowiedzi do naszych kolegów reprezentujących stronę pracodawców. Bardziej kieruję to do tych, którzy sprawują władzę i w imieniu pracowników, i w imieniu
pracodawców. Pan Roman Rogalski prosił o głos.
Ja absolutnie się zgadzam z wypowiedzią pana przewodniczącego, dlatego że uważam, że od 25 lat, mówię teraz o przedsiębiorcach i pracodawcach, publicznie mówi się jeszcze wciąż, że to są złodzieje, oszuści, że dorobili się nielegalnie i tak dalej. To jest głęboki brak szacunku dla ludzi, którzy ciężko pracują również. I tak jak powiedział to pan przewodniczący, te rowy to kopią nam politycy różnych opcji. To ja nie będę mówił, czy ci z lewa, czy z prawej, czy ze środka, to nie ma znaczenia. 25 lat były różne opcje i nie doczekaliśmy się, żeby ktoś powiedział, że pracodawcy są, to jest ta grupa, która tworzy polski PKB, która płaci podatki, która stara się utrzymać swoje rodziny, ale przecież i pracowników, którzy pracują w tych firmach. Dlatego szukanie rowów między pracodawcami a związkowcami to jest sztuczne. My naprawdę mamy jeden cel. Możemy się kłócić o szczegóły, bo to jest prawda, ale my naprawdę mamy jeden wspólny cel. Dobro pracowników, dobro firmy i tak naprawdę w konsekwencji dalej dobro kraju, bo przecież z dobrej firmy są płacone dobre podatki.
A to quasi inicjatywa ustawodawcza, no to nie będzie tak, że będziecie się państwo spotykać, porozmawiacie i na tym się skończy. Pan Zbigniew Żurek.
Ja mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że będzie to czymś owocować i symbolicznie mogę powiedzieć tak. Na posiedzeniu zespołu prawa pracy, które się odbyło w zeszłym tygodniu, było to pierwsze posiedzenie nowego rozdania, czyli Rady Dialogu. Proszę sobie wyobrazić, że udało nam się w gronie pracodawców i pracowników wynegocjować po krótkich negocjacjach wspólne stanowisko w sprawie nowelizacji kodeksu pracy, konkretnie artykułu 29, który likwiduje, słusznie naszym zdaniem, i to nie przeszkadza uczciwym przedsiębiorcom, a takich jest 99%, syndrom tak zwanej pierwszej dniówki. Wynegocjowaliśmy niuanse, jesteśmy za inicjatywą rządową, inicjatywą Ministerstwa Rodziny, Pracy w podjęciu takiej nowelizacji. I udało nam się dogadać w tym momencie ze związkowcami, pracodawcy i związkowcy. I miejmy nadzieję, że wydłużone vacatio legis, które zaproponowaliśmy wspólnie, zostanie uszanowane przez rząd. I to taki drobny, bo to jest bardzo drobny przykład, ale mam nadzieję symptomatyczny, dając jakąś taką oddech i wiarę w to, że będzie się udawało nam zawierać kompromisy i że te kompromisy będą szanowane przez stronę rządową.
Dosłownie jedno zdanie, pan Michał Dybek.
Ja tylko chciałem powiedzieć i jakby potwierdzić to, że z naszej strony związkowej jak najbardziej pozytywnie oceniamy tą zmianę, o której wspominał pan prezes Żurek. Trzeba przyznać, że to jest z jednej strony ucięcie wszelkich spekulacji co do złych intencji pracodawców i związkowców. Jest to idealne rozwiązanie, które w jednoznaczny sposób ucina kwestie związane z tak zwaną szarą strefą.
Za moment wrócimy do dyskusji. Będziemy rozmawiać i o płacy minimalnej, i o stawce godzinowej.
I'm crossing you. not a world to see. We're after the same rainbows in, waiting round the bend. My huckleberry friend, no river.
Region na śniadanie, czyli wszystko, co ciekawe w regionie, kraju i na świecie. Region na śniadanie, od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00.
I wracam do naszej dyskusji, tym razem o płacy minimalnej i proponowanej stawce godzinowej. Od nowego roku płaca minimalna wynosi 1850 zł i jest propozycja, żeby od 1 lipca bodajże przyszłego tego roku wprowadzić stawkę godzinową 12 zł. 12, czemu nie 11, czemu nie 14? Michał Dymek prosił o głos.
Proszę Państwa, w pierwszej kolejności to odnośnie tego projektu, to wskazać by należało, że jeżeli mamy sytuację i rozmawiamy o płacy minimalnej, to czemuż od razu nie wprowadzić jakiegoś wskaźnika, który by powodował bezpośrednie odniesienie się do sytuacji gospodarczej. Ze strony związku zawodowego miałoby to być ta kwota minimalnego wynagrodzenia, miałoby być bezpośrednie odniesienie do 50% średniej krajowej brutto. I w naszej ocenie to by było bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast odnośnie 12 zł. No wskazać należy, że jakby uzasadnienie samego projektu szeroko nie odnosi się, dlaczego właśnie, to co pani redaktor mówiła, dlaczego 12, nie 13, nie 15. Poza tym ta kwota wpisana, jeżeli taka zostanie, nie ma żadnego zapisu dotyczącego jej waloryzacji. Zatem my mamy teraz 12 zł, w przyszłym roku będziemy mieli, załóżmy, płacę minimalną na poziomie 1900, później na poziomie 2000, no i co? I ta stawka jest już dla nas nieaktualna. W gospodarce wolnorynkowej nie może być mowy o takim czymś.
Czy rzeczywiście ta stawka godzinowa może ukrócić zatrudnianie ludzi na umowach śmieciowych za właściwie głodowe pieniądze? To pytanie do pana Zbigniewa Żurka, panie prezesie.
Znaczy ja się boję, że rzeczywiście te zmiany mogą ukrócić zatrudnienia na zwanych umowach śmieciowych, bo to nie są umowy śmieciowe.
Jeszcze większą szarą strefę,
ale
tak?
To może ukrócić w ogóle zatrudnienie ludzi. Bo proszę zauważyć, że czym jest płaca minimalna? Płaca minimalna jest sztucznie zawyżoną w stosunku do rynku ceną pracy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie na rynku. Na rynku sprzedajemy polskie jabłka i polskie jabłka dzisiaj rządzone są prawem rynku, prawda? Ludzie kupują i cena jest zależna od popytu i podaży. I wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie producentom polskich jabłek, plantatorom, udało się wylobować to, że polskie jabłko może kosztować na rynku nie mniej niż 10 zł. No super, prawda? Fantastyczna cena, zarobią producenci. Tylko co się w tym momencie dzieje na rynku? W tym momencie konsumenci nie kupują już tych jabłek, tylko kupują importowane banany. Chyba nie o to nam chodzi.
Bardzo obrazowo.
Także no bardzo obrazowo. Także nie jesteśmy entuzjastami płacy minimalnej. I proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną, na co powinni związkowcy zwrócić uwagę, że płaca minimalna tak naprawdę może obracać się przeciwko tym, którym ma pomagać. Szczególnie może być groźna, zbyt wysoka płaca minimalna dla ludzi stosunkowo mało wykwalifikowanych, czyli tych, którzy mają najtrudniej zawsze na rynku pracy, i dla ludzi, którzy są w szczególności z najbiedniejszych regionów. Czyli zauważmy, że chcemy pomóc tym, którzy najmniej zarabiają. Chcemy pomóc tym, którzy są z najbiedniejszych regionów, a w efekcie ta pomoc może się przeciwko nim obrócić.
Tak może być, Sławomir Witkowicz?
Ja myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć najpierw na jedno pytanie. Dlaczego wróciła, czy rozpoczęła się taka długa dyskusja na temat płacy, stawki godzinowej? To jest efekt masowego obchodzenia prawa poprzez zamiast zajmowania się i zawierania umów o pracę, żeby zoptymalizować koszty, zawierało się umowę o dzieło, czy ewentualnie, najczęściej było to jednak umowa zlecenie, tak? I pracownik, były pracownik wykonywał dokładnie to samo, dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie pod tym samym nadzorem, w tym samym czasie, i tylko, że miał umowę zlecenie, nieopodatkowaną, nieuzusowioną, tak? Z tego wszystkiego tak naprawdę odbywało się to kosztem później także całego systemu społecznego i ubezpieczeń społecznych, tak, i Narodowego Funduszu Zdrowia, no szereg dodatkowych rzeczy. I to jest reakcja po prostu na masowe łamanie prawa i tolerowanie tego przez władze publiczne. Ja tutaj nie mam pretensji do pracodawców, bo oni na tym rynku, o którym tak obrazowo pan prezes Żurek powiedział, muszą się odnaleźć, tak? Bo to jest ich firma, oni muszą się utrzymać. Odnośnie tego przykładu z jabłkami, to zwracam uwagę, że to nie rynek do końca decyduje o jak gdyby koszcie, tak? Czy o cenie zakupu tego jabłka, bo także działalność polityczna i różnego rodzaju mechanizmy, na które ani pracownicy, ani pracodawcy nie mają żadnego wpływu. No przypomnę słynne sankcje gospodarcze, tak? Gdzie to jabłko, które powinno normalnie kosztować te 5 zł, pójdzie za 50 groszy, ponieważ zostało w sposób sztuczny, administracyjny zablokowane.
Dzisiaj nikt żadnych sankcji nie może wprowadzać na nasze płace minimalne. Dzięki Bogu, tu jesteśmy autonomiczni, więc to porównanie.
Zwróciłbym, panie prezesie, uwagę na to, że jeżeli byśmy sobie spojrzeli na dyskusję, jak to wygląda w Niemczech odnośnie polskich kierowców jadących tranzytem, to do końca nie byłbym taki pewien, że nikt nie może tego zrobić.
Pan Roman Rogalski.
Proszę Państwa, pracodawcy generalnie kochają rynek elastyczny pracy, nie sztywny.
Ale z czegoś to wynika?
Wynika to z tego, że tak jak tu pan przewodniczący powiedział, mamy jako pracodawcy możliwość korzystania z różnych form zatrudnienia. To jest dobre dla pracodawców. Chcę powiedzieć, że efektem tego poprzedniego, bo teraz już mówimy o zmianach w rynku pracy, jest jednak bardzo wysoki wzrost gospodarczy w Polsce. 3,6% PKB w roku ubiegłym, wzrost realny płac 3,1%. Są to dobre wskaźniki gospodarcze. One też wynikają z czegoś, również z tego elastycznego rynku pracy. Dlatego jeśli mamy mówić o stawkach godzinowych, czy to 12, 14, czy w ogóle jakichkolwiek innych, to dyskusja powinna się odbywać nie tylko między pracodawcami a związkami, ale musimy brać pod uwagę bardzo, bardzo wiele zmiennych czynników, na przykład regionalizm. No nie, w Warszawie to, 12 zł.
Ale to znaczy, że ta stawka godzinowa byłaby w kraju różna?
No nie może być na Podlasiu ta sama stawka, co w Warszawie, bo w Warszawie ona będzie śmieszna, na Podlasiu bardzo wysoka. Czyli mamy tu szereg czynników, które trzeba bardzo szczegółowo omawiać. I to jest dopiero chyba przed nami ta szczera i dyskusja, która może...
Czasu jest niewiele, jeżeli rząd chce wprowadzić tą stawkę godzinową.
No właśnie, chciałbym, żeby rząd się nie mieszał do tych spraw za bardzo, prawda? Niech nakreśli ramy czasowe, ale nikt nie wchodzi w ten obszar negocjacji.
Stawka różna w różnych miejscach kraju. To pytanie do pana Zbigniewa Żurka.
Takie rozwiązania, jak każdy zresztą, ma swoje dobre i złe strony. Myśmy w Business Center Club poszli nawet dalej. Zaproponowaliśmy różnicowanie stawki na poziomie powiatu. Tak jak mówię, rozwiązanie ma dobre i złe...
Albo branż.
Branż, to już bardziej. Ja chciałem jedną rzecz dodać jeszcze tutaj. Mocno. my pracodawcy, organizacje pracodawców, jesteśmy zdecydowanie przeciwni wszelkim patologiom. Koniec, kropka. To, żebyśmy...
No to tu mamy zgodę. Natomiast... Całkowitą.
Tak, tu mamy zgodę. Natomiast jesteśmy przeciwni również temu, żeby wylewać dziecko z kąpielą. To znaczy, żeby wszystkie działania na rynku, wszystkie działania, które nie są Bożą umową o pracę na czas nieokreślony, prawda, jeszcze w dodatku opiewającą na 5 średnich krajowych, to, że wszystkie inne umowy są umowami patologicznymi. Nie, one nie, wszystkie nie są patologiczne i padło tutaj zdanie, że elastyczność zatrudnienia jest dobra dla przedsiębiorcy. Tak, jest dobra dla przedsiębiorcy, ale proszę zauważyć, że dobra jest również dla bardzo wielu pracowników. To są na przykład studenci, którzy dzięki temu mogą dorobić sobie, czy zarobić parę złotych. To są także emeryci, którzy pracują przykładowo jako bileterzy w kinie czy w teatrze. Mogę rozwijać, ale wiem, że mamy mało czasu. Także każdy medal ma dwie strony. Tak jak powtórzę jeszcze raz, jesteśmy przeciwko patologiom, walczmy z patologiami, ale nie metodą zaorania wszystkiego.
Ale można już określić tą stawkę jakąś, na jakimś poziomie? 12, 11? 12?
To znaczy, jeżeli...
No powiem tak, dla pracownika ochrony...
Jeżeli porównamy 1850 zł płacę minimalną i porównamy 12 zł i przeciętny czas godzinowy zatrudnienia, to z tego wychodzi, że przy stawce 12 zł to ta płaca minimalna de facto byłaby rzędu 2000 zł. Tak, ponad 2000 zł. Znaczy, ja powiem tak, stawka godzinowa można powiedzieć, jest naturalną konsekwencją. Jeżeli już wprowadzamy płacę minimalną miesięczną, to pewną konsekwencją tego może być stawka godzinowa, więc tutaj nie darlibyśmy szat. Problem jest w samej zasadzie, o której mówiłem już poprzednio. I jeszcze raz powiem, to nie znaczy, że jesteśmy tak a priori przeciwni, że będziemy walczyć przeciwko stawce, przeciwko płacy minimalnej. Nie, nie podejmujemy takiego działania, działamy dużo spokojniej, zwracamy tylko uwagę na to, że tak jak powiedziałem, ta druga strona medalu, ta dobroć płacy minimalnej może obracać przeciwko tym, dla których ona jest.
Sławomir Witkowicz?
Ja zwracam uwagę na to, że jakimś rozwiązaniem, bo to ja podzielam sporo argumentów, które przedłożył pan prezes Żurek i tutaj kolega Roga. No to, ale na tym poziomie takim
To jest właśnie szukanie kompromisu.
Politycznym, tak?
No, pokazujemy to, można.
Ale zwracam uwagę...
Ja polityki nie robimy.
Dobrze, ale politycznym w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Okej,
okay,
rozumiem,
prezesie.
Tak, jasne.
Na dwie kwestie. Tak, jakbyśmy sobie wzięli pracownika ochrony, których jest w naszym kraju sporo, to ta zaproponowana stawka godzinowa 12 zł, to ja znam przypadki, że to będzie sześciokrotna podwyżka.
Może
dwa mniej więcej złote. Rekordzista dostawał złoty 40, dokładnie. Nie w Bydgoszczy, z tego co...
Ale taka mniej więcej patrzę. Średnia to 6 zł.
Tak. No to będzie dwukrotny wzrost. Ale to sobie zostawiamy, bo to rzeczywiście jest efekt pewnych takich niedopuszczalnych naszym zdaniem kwestii. Myślę, że jakimś rozwiązaniem jest upowszechnienie tego, co kuleje w Polsce od dobrych 26 lat. Mianowicie, i tu nawiązuję do pana prezesa Rogalskiego, mianowicie kwestii ponadzakładowych czy branżowych umów zbiorowych pracy, które miałyby szansę uporządkowania niektórych przynajmniej aspektów rynku.
Tak? Branża,
czy branżowo,
tak?
Czy regionalnie na przykład. Tak? I gdyby... Ale tutaj do tego potrzebnych jest szereg warunków. To jest kwestia, że po drugiej stronie musi być rzeczywisty partner, który zrzesza pracodawców. U nas mamy dobrowolność, a nie niemiecki przymus, tak? Zrzeszania się przedsiębiorców czy pracodawców. Tak? Więc tutaj ileś elementów jest do zrobienia. Natomiast jakieś działania rządu. Ja jestem ostrożny z tym regulatorem państwowym, ponieważ chce się dobrze, a czasami wychodzi jak zwykle, tak? Patrząc na to. Natomiast jakieś działania muszą być podjęte, bo tolerowanie dalej tej sytuacji powoduje wypychanie także młodych ludzi poza granicę, gdzie szukają tej stawki między innymi godzinowej.
Jeszcze oddam głos panu prezesowi Zbigniewowi Żurkowi, bo musi za moment nas opuścić. W związku z tym ostatnie zdanie należy w tej części do pana.
Nie, dobrze się czuję. Odpowiadając teraz tak, bardzo cieszę się z poruszenia kwestii reprezentacji i pozwolę sobie przypomnieć, może szczególnie w tym momencie politykom, którzy nas słuchają, że Business Center Club ileś lat temu złożył gotowy projekt ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. To jest pewien... I to byłby rozwiązanie, pewne rozwiązanie, jeśli chodzi o reprezentację, mając pewną świadomość i musimy o tym pamiętać, że czym innym są organizacje pracodawców, czym innym jest samorząd gospodarczy. Ale ten samorząd jest potrzebny i my jesteśmy za takim samorządem. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, podoba mi się bardzo to, co padło. I powiem, jeśli chodzi o niewypowiedziane, ale w tym momencie, o rozwój układów zbiorowych pracy. Jesteśmy za rozwojem takich układów zbiorowych pracy. Wszakże, żeby one się rzeczywiście mogły naprawdę rozwijać, trzeba zmienić kodeks pracy, dokładnie artykuł 9, który pozwala, zgodnie z tym artykułem, układ zbiorowy pracy może być korzystniejszy dla pracownika, ale nie może być korzystniejszy w stosunku do kodeksu pracy dla pracodawcy. I to zniechęca pracodawców, mówiąc krótko. Dzisiaj negocjowanie każdego układu zbiorowego tak naprawdę to jest negocjowanie kolejnego pakietu socjalnego. Zlikwidujmy, i teraz powiem tak, zlikwidujmy ten zapis o dopuśćmy możliwość korekt, nazwijmy to uszczegółowień, bo to jest uszczegółowienie. Dopuśćmy tę możliwość uszczegółowień, jeśli chodzi o branżę, jeśli chodzi o regiony. Dopuśćmy możliwość rzeczywistych negocjacji na tym poziomie i wynegocjowania takich regionalnych czy branżowych układów zbiorowych. Proszę zauważyć, że wtedy takie regionalne układy czy branżowe układy zbiorowe stałyby się w pewien sposób regionalnymi takimi małymi kodeksami pracy. Pewne zasady sztywne muszą być w kodeksie centralnym, natomiast wiele rzeczy można byłoby popuścić regionalnie. I ja myślę, że im niżej, tym łatwiej jest rozmawiać. Decentralizujmy kodeks pracy, decentralizujmy stosunki pracy i to naprawdę jest właściwy kierunek. I tu jesteśmy gotowi rozmawiać od dzisiaj.
A my do rozmowy powrócimy. Natomiast dziękujemy. Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się, pozdrawiam Państwa serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia.
Miłego dnia życzę.
A my wracamy do rozmowy już za chwilę.
Chciałbyś zamknąć mnie w swej komórce całą, i gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to byś mógł spytać, kiedy tylko chcesz, czy jakoś kocham cię. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciał decydować jak życie moje by wyglądać miało, i nie wiem, czy ty nawet o tym wiesz, stałabym się w bajce tej sekretarką, którą chcesz zawsze mieć w komórce swej.
Zamknąć cię w swej komórce całą, i gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to bym mógł jeszcze czasem spytać, czy też ci się za mną tkni.
Region na śniadanie, czyli wszystko, co ciekawe w regionie, kraju i na świecie. Region na śniadanie. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9.
Regionalne kodeksy pracy, decentralizacja kodeksu pracy, to jest jakiś pomysł?
No z całą pewnością. Powiem tak, my od wielu lat również postulujemy uporządkowanie kwestii, o której wcześniej mówiłem, reprezentatywności stron, zarówno po stronie pracodawców, jak i po stronie związków zawodowych. Ja chciałbym mieć zapisy prawne, które dają możliwość negocjowania lepszych czy korzystniejszych warunków dla osób, które są zrzeszone.
Tylko czy to by było konstytucyjne,
No, ale powiem tak, no nawet
tak
gdybyśmy teraz...
traktowanie pracownika.
Będę trochę złośliwy, złośliwy, tak i wejdę trochę na politykę, tak, że można taką ustawę, można taką ustawę przeprowadzić, bo ona musi się w kolejkę ustawić i za 15 lat Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy to jest legalne.
Czyli rozumiem, że chciałby pan negocjować prawa dla związkowców.
Tak.
I to swoich związkowców.
No,
na przykład
bo jeżeli mamy wspólną reprezentację
albo
związków zawodowych przy układach
zbiorowych,
to ci, którzy są zrzeszeni i uczestniczą w negocjacjach, to jest oczywiste, bo oni to finansują tak naprawdę, tak?
Mhm. Wtedy byłoby większe uzwiązkowienie, tak? O to chodzi?
To z jednej strony, ale z drugiej strony nie byłoby promowania takiego cwaniactwa, tak? Że nigdzie nie należę, stawiam tylko wymagania, dokładnie, tak? Wszystkiego, ale ci, którzy tam tę składkę załatwią, związkowe płacą, to tak mają obowiązki i muszą w moim interesie to wszystko załatwić. No to powiem tak, to z punktu widzenia takiego wychowania obywatelskiego, no to jest troszeczkę nie tak.
Michał Dymek, Solidarność?
Trzeba by było też się odnieść do tego, co pan tutaj przewodniczący mówi, bardzo słusznie. Przeniesienie tutaj na dół kodeksu pracy jest bardzo istotne. Dlaczego? No bo my wtedy negocjujemy, jeżeli chodzi na przykład o te 12 zł. Możemy to zrobić w ten sposób, że ustawa by nam przewidywała jakieś ramy, które umożliwią nam negocjacje z pracodawcami i wtedy nie mamy już problemu z tym, czy 12 zł w Warszawie, czy 12 zł
na koszty życia, tak?
Realia danego regionu. Tak?
No dokładnie,
danej
wtedy,
branży.
Wtedy my możemy z pracodawcą ustalać rzeczywiście, jak to wygląda. Pracodawca w Warszawie też dysponuje innymi środkami dysponuje
tak,
pracodawca
pytanie,
na Podlasiu.
Jaka zachęta w tym momencie dla tych spoza regionu, którzy mieliby przyjechać do naszego regionu i tutaj pracować, skoro na przykład w naszym regionie ta stawka byłaby niższa niż w innych.
Ale koszty utrzymania też mają wpływ. W Warszawie są one wyższe, one są niższe, więc sama stawka nie będzie decydować tylko o atrakcyjności naszego regionu. Również i kwestia miasta, w którym się mieszka,
dokładnie,
jego atrakcji i tak dalej. Natomiast jeśli pozwolicie państwo, to odniosę się do tego, co strona związkowa powiedziała i absolutnie wyjątkowo, albo niewyjątkowo.
Znowu się pan zgodzi?
Zgadzam się, dlatego, ale są tutaj dwa obszary, które są bardzo trudne i widzę od razu problem. Po pierwsze legislacja. Wymaga to głębokiej zmiany, naprawdę bardzo głębokiej zmiany kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych i ustawy o pracodawcach.
Bo czyli co, związkowcy, bo to chodzi o to, że związkowcy walczą tylko o prawa związkowców?
Nie, bo to, że związkowcy będą chcieli zbudować tak nową ustawę o związkach zawodowych, jak pan przewodniczący powiedział, jednocześnie będzie wpływało na nas. My też musimy się inaczej zorganizować. Ja pamiętam, że w roku 1994 chyba premier Pawlak proponował obligatoryjne stowarzyszenia dla pracodawców. Niestety to wtedy nie przeszło. Byliśmy za szybko po zmianach ustrojowych i każdy miał z tyłu głowy wszystkie organizacje rządowe. To nam się źle kojarzyło. Nie wróciliśmy nigdy do tego i to jest też taka prawda, co powiedział pan przewodniczący, że pracodawcy, którzy dzisiaj są 4 organizacje reprezentatywne, prowadzą negocjacje, rozmowy, spotykamy się w RDS-ach, w URDS-ach i w zasadzie negocjujemy warunki za resztę tych, którzy się nie zrzeszają. To jest takie, tak jak pan przewodniczący powiedział, brak pewnego kapitału społecznego i zrozumienia, że nie walczymy tylko o naszych, którzy są zapisani, płacą składki, ale całą resztę. W związku z tym u nas też powinna być głęboka zmiana i być może obligatoryjność przynależności do branży czy do regionu. To jest kwestia dyskusji i w tym momencie i związkowcy, i pracodawcy będą w pełni mieć prawo do negocjacji, bo będziemy reprezentować wszystkich, a nie
ale
tylko
rząd
część.
Rząd nie będzie zachwycony. No.
Rząd będzie zachwycony, bo będziemy płacić coraz lepsze podatki, wyższe.
Tak, tylko będzie miał po drugiej stronie, tak nawiązuje, dlaczego to się nie udaje, tak? Ponieważ moja teoria i moje obserwacje skłaniają mnie do wysnucia takiego wniosku, że jeżeli będzie miał po drugiej stronie dobrze zorganizowane, silne grupy społeczne, to jest realny partner, ale dokładnie, bardzo często przez władzę polityczną postrzegany nie jako partner, tylko jako zagrożenie, jako przeciwnik, z którym trzeba się liczyć. I to zwracam uwagę, podając przykład państwa niemieckiego czy austriackiego, tak? Gdzie tam głos przedsiębiorców i głos także pracowniczy to jest poważna siła, tak? także dla partii politycznych.
Jeszcze Michał Dymek?
Dokładnie, tutaj to, co mówi pan przewodniczący, jest najistotniejsze. Można domniemywać, że no, to jest może zagrożenie, to zbyt mocne słowo, natomiast no, jest to siła, z którą w różnych państwach, tak, możemy powiedzieć o chociażby Włoszech, gdzie rola tych związków zawodowych też jest bardzo istotna i ma kluczowy wpływ nie tylko na sferę jakąś tam społeczną, czy też socjalną, ale też i gospodarczą. To jest bardzo istotne, ale jeszcze odnośnie pani redaktor stwierdzenia niekonstytucyjności tejże zmiany w zakresie ustawy o związkach zawodowych, no to trzeba rozważyć, że sam projekt tej ustawy o płacy minimalnej, o której mieliśmy dzisiaj i rozmawiamy, no to też może powodować pewne zagrożenia. Nie chciałbym tutaj jakby wychodzić zbyt daleko. Natomiast kwestia ingerencji w stosunki cywilnoprawne, możliwość, bo to nie tylko zmiana samej ustawy o płacy minimalnej, ale też inspekcji pracy. Tak, zobaczmy tutaj, że inspekcja pracy z samej swej nazwy, organ odpowiedzialny za kontrolę pracodawców i przestrzegania przez nich w tym kodeksu pracy, wchodzi w stosunki cywilnoprawne i dosyć poważnie wchodzi w te stosunki cywilnoprawne. Pytanie, czy nie należałoby zmienić kodeksu cywilnego, idąc tak daleko?
Ja jeszcze ten wątek dokończę.
To bardzo proszę, mamy już niewiele czasu.
O tym, co mamy
Roman
za granicą.
Rogalski.
Pani premier Merkel, kiedy prowadzi dyskusję na temat zmian przepisów czy ustaw w obszarze gospodarki czy związków zawodowych, to nie odbywa się to bez spotkania z przedstawicielami biznesu i związków. To jest niemożliwe, żeby tam ustawa przeszła bez konsultacji. To się zawsze odbywa. To jest niemożliwe, żeby ingerować w obszar
gospodarczy.
To się zmienia,
trzeba przyznać. Nawet uzwiązkowienie. Uzwiązkowienie nawet się zmienia.
Na plus,
tak.
No bo większa świadomość jest.
Ale czy tak się u nas dzieje, że rząd zanim podejdzie do ustawy...
Na to liczycie państwo, tak, jeśli chwili, chodzi o Radę Dialogu Społecznego.
W tej chwili, przynajmniej tak jak ja obserwuję tę działkę, która do mnie jest jak gdyby przypisana, tak, no to rzeczywiście te konsultacje są. No, pojawiają się moje ulubione projekty poselskie, które chodzą jak chodzą, prawda? To wymaga tak naprawdę zmiany przede wszystkim regulaminu Sejmu.
O tych ulubionych projektach poselskich być może jeszcze porozmawiamy, nie dziś. Moimi gośćmi byli Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Sławomir Witkowicz, Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata, Forum Związków Zawodowych, Michał Dymek, radca prawny Zarządu Regionu Bydgoskiego Solidarności, wcześniej Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, który był w Polskim Radiu RDC. Dziękuję bardzo panom.
Dziękuję. Miłego dnia słuchaczom.